Dobry wieczór, witam serdecznie. Łukasz Krzysztoń po drugiej stronie, psychoterapeuta. Umówiliśmy się na to spotkanie, panie Łukaszu, pamięta pan? Czekaliśmy na nie.
Dobry wieczór, tak, umówiliśmy się na spotkanie. Mieliśmy rozmawiać na temat uzależnienia, samotności w uzależnieniu.
Ostatnie nasze spotkanie dotyczyło tematu, który, jak pan powiedział, by nie stygmatyzować, i to DDA to jest czasem taka łatka, którą się przykleja i ona nie zawsze dobrze działa, ale chodziło o to, by przybliżyć temat, spojrzeć z pewnej mniejszej odległości wnikliwie w życie ludzi, którzy jako dzieci doświadczyli życia tak z osobą uzależnioną od alkoholu czy w rodzinie uzależnionej, czyli dorosłe dzieci alkoholików DDA.
Tak, i też często się z tym spotykam, że gdy przychodzą do mnie właśnie takie osoby już w dorosłym życiu, tak, to bardzo je interesują czy czasem partnerzy osób uzależnionych, a czasem właśnie dzieci, które są dorosłe, jakby mechanizmy osób, które się uzależniają, mechanizmy rodziców, tak, tych uzależnionych, że...
Dlaczego tak?
Tak, jakby co motywowało, tak, do pewnych zachowań, tak, właśnie, dokładnie, dlaczego tak?
No i ten dzisiejszy temat, o którym pan wspomniał, ta rozmowa, jakże istotna, o uzależnieniach i samotności, tylko czy uzależnienia biorą się, przepraszam za ten kolokwializm, z samotności, czy samotność przychodzi z uzależnienia? No to długi temat, bardzo precyzyjny, i pan jako specjalista, fachowiec, terapeuta uzależnień, psychoterapeuta, przez lata pracujący z młodymi ludźmi, ale nie tylko, teraz znajdującym się w najróżniejszych, trudnych ludzkich zakrętach i sytuacjach, będzie niewątpliwie mógł na wiele problemów spojrzeć w sposób dla nas, słuchaczy, ciekawy, dostępny, i pozwoli nam to się zatrzymać na tym naszym dzisiejszym nocnym przystanku do północy.
Tak, też gdy od razu pojawił się temat samotności, tak, to chcę zaznaczyć, że też będziemy mówić o jednym z wymiarów samotności, ponieważ na przykład pan Maslow był to psycholog zajmujący się psychologią humanistyczną. Opracował chociażby piramidę potrzeb, tak? To jest według niego opracowana piramida potrzeb Maslowa. On też zauważył, że jeżeli człowiek do samoaktualizacji, do samorealizacji, tak, do własnego rozwoju, że potrzebuje samotności czasem też, tak? Że jest też taka samotność, która jest potrzebna czasem przez jakiś okres. Także czasem to może być też twórcze. Zaznaczam, że nie będziemy mówić o tego rodzaju samotności, tak?
Tak, żeby nie pomylić.
Dokładnie.
O tej samotności, co boli, o tej, co gdzieś człowieka niszczy, tak?
Tak, i jak to się dzieje, że ta samotność pojawia się w uzależnieniu? Ten ból i to niszczenie, ponieważ często w poradniach leczenia uzależnień jeszcze istnieje taki rysunek, schemat fazy uzależnienia od alkoholu na przykład, tak? To są cztery etapy takiego rozwijania się choroby uzależnienia. Jak się okazuje, pierwszy etap to jest etap towarzyski. Tak, tam nie ma...
Tak. Miejsca na samotność.
Tak, tak. To jest taki moment, który często pojawia się, że to jakby nagroda związana z piciem alkoholu, z zażywaniem narkotyków łączy się ze spotkaniami z ludźmi pewnymi, tak? Że ta nagroda z substancji łączy się jeszcze z tym, że jeszcze w pewien sposób też relacje powiązane są z substancją. Nie tylko z substancją, ponieważ mam doświadczenia w pracy na przykład z młodzieżą uzależnioną od sieci, internetu, gdzie jak się okazuje też coraz częściej to nie chodzi o same gry internetowe na przykład, ale o to, że w tych grach można mieć online przyjaciół, z którymi się gra, tak?
Do tego potrzeba.
Tak, taka potrzeba, tak? Potrzeba właśnie jakichś więzi społecznych, kogoś, kto mnie zaakceptuje, z kim czuję się dobrze. I właśnie pierwszy etap rozwoju uzależnienia to jest taki etap towarzyski, gdzie jeszcze nie czuć tej tej samotności, tak jednocześnie uzależnienie rozwijając się, tak jakby rozwija swoje mechanizmy różne.
Aha, i to jest podstępne bardzo.
Bardzo to jest podstępne, ponieważ te mechanizmy są jakby sprytnie nakładają się na siebie, tak? I chcę troszeczkę powiedzieć o tych mechanizmach chociażby po to, żeby i liczę na to, że jeżeli ktoś się interesuje tematyką uzależnienia, jeżeli ktoś zastanawia się, czy ma problem, że być może w jakiś sposób odnajdzie siebie w tym i będzie miał czas na refleksję nad sobą. Też jestem bardzo wdzięczny za tą audycję dzisiaj, ponieważ coraz częściej przychodzą do mnie pacjenci i mówią, że na przykład słuchali podcastów różnych, tak? Że słuchali różnych wywiadów, które przeprowadzają ludzie z osobami uzależnionymi i że to im pomaga dojść do trzeźwości, a nawet być na początku drogi trzeźwości.
To bardzo ważne. To taki start często, taka mobilizacja.
Tak, ponieważ można sobie właśnie w ciszy samemu gdzieś, tak żeby nikt nie widział, posłuchać czegoś, już poszukać informacji, tak?
Mamy nadzieję, że ci, którzy dziś są razem z nami, znajdą to, czego szukają, a być może dostrzegą to, co zdaje się być gdzieś tam ukryte, tak?
Tak. I miałem przejść do mechanizmów, to może zacznijmy od definicji uzależnienia.
Zatem.
Definicja uzależnienia jest bardzo prosta. Jest to sytuacja, w której zachowania związane z uzależnieniem, na przykład jeżeli mówimy o alkoholu, tak, na przykład zdobywanie i picie alkoholu, przeważają nad innymi wartościami, które człowiek deklaruje w życiu. Tak? Czyli jakby już jest tego coraz więcej, to jest silniejsze. Według innej klasyfikacji chorób po prostu mówi się o tym, że to jest związane z coraz większym układem nagrody, tak? Jakby z coraz większym doświadczaniem nagrody z powodu tego, że spotykam się z obiektem uzależnienia. I to się jakoś ze sobą łączy, ponieważ im bardziej to działa na układ nagrody, dany obiekt uzależnienia, substancja psychoaktywna, tak? Granie w sieci, tym częściej
sięga się po to.
Tak, sięga się po to i to przeważa nad innymi wartościami. I jak tutaj, co mają mechanizmy do tego, tak? Mechanizmy uzależnienia mają właśnie to do tego, że po pierwsze jakby przymuszają w pewien sposób do sięgnięcia, bo to rodzi się tak zwany głód, tak? Czyli wskutek pojawia się coraz więcej napięcia emocjonalnego, coraz więcej stresu i różnych trudnych emocji w przeżywaniu, które nie zawsze są przyjemne i to generuje na przykład głód alkoholowy. Tak, tylko żeby się dana osoba nie połapała w tym, tak, że ma taki, że ma ten głód.
Taką potrzebę.
Tak, że ma taką potrzebę i że ta potrzeba zaczyna nią w pewien sposób rządzić, bo ten mechanizm, możemy powiedzieć, że on jest w serduszku. To się nazywa mechanizm nałogowego regulowania emocji, czyli głód, tak? No to współpracuje jeszcze mechanizm taki, żeby go zobrazować na głowę bardziej, czyli mechanizm iluzji i zaprzeczeń. Ten mechanizm ma za zadanie zrobić wszystko, żeby nie zobaczyć skutków uzależnienia i żeby też wyolbrzymić właśnie tą nagrodę z uzależnienia, która jest, czyli przede wszystkim pojawia się takie koloryzowanie wspomnień związanych z momentem, gdy w sytuacji aktywnego uzależnienia jest mi przyjemnie, tak? Gdy mam z tego jakieś profity. Często są to wspomnienia nawet sprzed lat u niektórych osób, u których już bardzo postąpiło, tak? Uzależnienie. Jakieś takie wspomnienia jednej chwili, a jednocześnie minimalizują straty, czyli zapominają o szeregu zniszczeń, które już przyszło w ich życiu, o poczuciu winy, o wyrzutach sumienia, wstydzie, o bezsilności, tak, którą odczuwali później, o tym, że tak szczerze ta nagroda, na którą oczekiwali, wcale nie trwała długo.
No tak, ale oni tego nie chcą, prawda? Już nie mierzą tego w sposób obiektywny, nie ważą, tylko ta chwila, o której pan mówi, ta nagroda, ten moment, ten impuls jest tu najistotniejszy.
Tak, i to wcale nie oznacza, że nie chcą tego mierzyć czy ważyć, ponieważ często jakby te sytuacje, które powodują, tak, straty, jakby są takie, że jakby dana osoba myśli już, dobra, to już był ostatni raz, tak? Jednocześnie właśnie po to jest ten mechanizm iluzji i zaprzeczeń, żeby wciągać dalej w uzależnienie i I wskutek tego jakby on znowu zaczyna mówić, ale to już, to te straty, tam nic takiego się nie wydarzyło. Pamiętaj, jaką miałeś nagrodę. Tak? Z tego na przykład. Typowy przykład u osób zażywających marihuanę, gdzie mają wspomnienia często pierwsze związane z tym, że w towarzystwie było wesoło, przyjemnie, że jakby ich otworzyła nawet w pewien sposób na jakieś szersze horyzonty, a później są zdziwione, że te osoby, że mają tak paranoiczne myśli, że mają lęk jakiś taki uogólniony wręcz, tak? Że doświadczają właśnie ciągłego takiego zamknięcia większego i izolacji, a pomimo to liczą z uporem maniaka, że to znowu przyniesie taką nagrodę, jak przynosiło kiedyś. I ta nagroda trwa chwilę, powiedzmy 10 minut, a 2-3 godziny, bo za życiu mają, jak, tak jak rozmawiam z nimi, paranoję, gorszy nastrój, obniżony, jakiś taki depresyjny, zamknięcie się w sobie, tak, senność. Czyli jakby rzeczywistość jest inna niż oczekiwania.
I nie widzą obiektywnej rzeczywistości.
Nie widzą, ponieważ ten mechanizm, tak jak wspomniałem, bardzo sprytnie sobie
radzi.
Tak. No jest jeszcze trzeci mechanizm, o którym nie często się mówi. Mam wrażenie, że ten mechanizm nałogowego regulowania uczuć i mechanizm iluzji i zaprzeczeń, to jakoś, jeżeli ktoś się interesuje tematyką uzależnień, no to jest taki mocno omawiany szczególnie, tak? Często. Natomiast jest jeszcze mechanizm rozproszonego ja. I myślę, że to jest mechanizm, który bardzo przyczynia się właśnie do tej samotności, tak? O której dzisiaj rozmawiamy. Ponieważ jest taka sytuacja, w której dana osoba zaczyna wskutek spotykania się z obiektem swojego uzależnienia doznawać poczucia mocy, tak? Czyli na przykład narkotyk czy alkohol otworzył mnie na ludzi. Na przykład grając zacząłem czuć się wow, że jestem kimś. Tak? Na przykład sięgając po pornografię wreszcie poraziłem sobie z napięciem seksualnym i spełniam siebie. Tak? Gdzieś tam. Niestety później po zetknięciu z obiektem uzależnienia, tak jak mówiłem o tych stratach, pojawia się inny obraz, że wcale nie mam takiej mocy. Okazuje się, że wstydzę się jakichś zachowań, które robiłem, że mam poczucie winy z powodu tego, co zrobiłem, tak? Że w towarzystwie na przykład przekroczyłem pewne normy, ponieważ ten narkotyk na przykład czy alkohol bardziej rządził moim zachowaniem niż ja sam. Tak? Jakby w pierwszym kroku anonimowych alkoholików czy anonimowych narkomanów mówi się o tym, że nie to, że przestaliśmy kontrolować alkohol, tak? Że treść bezsilność wobec alkoholu czy narkotyku spowodowała to, że przestaliśmy kontrolować swoje życie. Tak?
Czyli ta bezsilność, ta przyznanie się do tej bezsilności, prawda? Tak, to jest ten pierwszy krok.
Tak, przestaliśmy kontrolować swoje życie, czyli coś kontroluje to życie, tak? Że zażywanie narkotyków i to jest silniejszy wpływ ta substancja ma na daną osobę niż człowiek, który chce coś osiągnąć na przykład, tak? No i rozpoczyna się choroba, ponieważ jakby człowiek przestaje być zdolny nagle do realizacji swoich celów życiowych, do rozwoju w różnych obszarach życia. Na przykład w takich obszarach ważnych, chociażby wymienianych przez WHO, jeżeli chodzi o zdrowie, jak obszar psychiczny, gdzie składa się na to życie emocjonalne, intelekt, tak? To w jaki sposób poznajemy świat i doświadczamy.
A to zaczyna się zatrzymywać, wręcz stagnacja przemienia się w jakieś takie ustecznianie, prawda? Tego wszystkiego, co w życiu było ważne.
Niestety w jakiś sposób tak to działa, że czasem zatrzymanie czy stagnacja powoduje to, że to nie jest tak, że się zatrzymujemy, tylko że zaczynamy się cofać do tyłu.
Właśnie tak. O tym myślę.
Tak. I to nie działa tylko w tym obszarze psychicznym, tak? Tylko w tym, jakby uzależnienie wpływa na te wszystkie
psychosomatyka,
obszary.
No przecież zdrowie też.
Tak, czyli fizyczny. Obszar fizyczny, tak? Przecież już mamy podstawę, chociażby higienę, jakby się okazuje, że trudno jest umyć zęby przez 2 minuty już, tak? Na przykład trzeba krócej, albo zaczynamy, w ogóle przestajemy myć zęby, że okazuje się, że dana osoba mówi, że ma pasję, ale jak dłużej porozmawiam podczas sesji terapeutycznej, no to kiedyś ta pasja, powiedzmy, związana ze sportem była realizowana 3 razy w tygodniu, a teraz raz na 2 tygodnie może, a może już tam to było 2 miesiące temu na przykład. Tak? Mm-hmm. że jakby na to wpływa szereg rzeczy. Okazuje się, że zdrowie nie zaczyna się wtedy na przykład w tym obszarze, gdy dany człowiek zaczyna dbać o higienę i idzie, robi sobie badania profilaktyczne. Mamy jeszcze inny obszar życia, tak? Obszar społeczny, na który też wpływa właśnie tutaj uzależnienie, czyli sieć powiązań, kontakty z ludźmi, to jak się odnajduje w różnych rolach społecznych, zawodowych, rodzinnych, tak? W grupie ludzi.
Przecież jesteśmy częścią jednej wielkiej całości. Tak skonstruowani, tak, że jest nam to jak tlen potrzebne do życia.
Dokładnie. No i jeszcze obszar duchowy, tak? W którym mówi, czasem ludzie odnajdują duchowość w religii, a czasem w różnych wartościach. To jest coś, co nadaje sens jakiś głębszy w życiu. I jak się okazuje, te wszystkie obszary, które wymieniłem, psychiczny, fizyczny, społeczny i duchowy, wpływają, jakby uzależnienie wpływa na nie, że nie możemy się rozwijać. Bo czym jest zdrowienie z uzależnienia? Zdrowienie jest możliwością rozwoju w tych obszarach, tak, chociażby. To jest bardzo ważny element zdrowienia. Natomiast choroba uniemożliwia czasem rozwój, tak?
I psychiatrzy. A na pewno chociaż zatrzymuje, prawda?
Na pewno zatrzymuje. I przecież psychiatrzy chociażby o tym mówią, że nie zawsze da się wyleczyć daną chorobę psychiczną. Natomiast zdrowienie polega na tym, że akceptując chorobę, to że ją mam, postanawiam i działam w kierunku rozwoju w tych wszystkich obszarach, tak, wymienionych dzisiaj. Podobnie jest z uzależnieniem. To jest choroba postępująca, która gdy jakby jest puszczona wolno sobie, tak, i może się rozwijać, to ona zalega całą mapę tych obszarów, tak, coraz bardziej i sobie zabiera powoli, tak. Z psychicznego obszaru zabiera sobie coś takiego, że ja już sobie wezmę, że sobie ze złością nie poradzisz beze mnie, tak? Już sobie wezmę tutaj, masz stres, napij się, tak? Masz smutno ci, poszukaj sobie w internecie, gdzieś tam na Tinderze przeglądaj teraz, a jeszcze za chwileczkę gdzieś tam pograj sobie w jakąś grę, tak? Takie różne hasła. W obszarze społecznym nagle pokazuje, spotykaj się z ludźmi, którzy piją, nie? Tylko oni są fajni. W sumie wszyscy piją i ćwają. Jakby w ten sposób zaczyna to działać. W obszarze fizycznym nagle jest tak, że takie machnięcie ręką, przecież jestem takim sportowcem, tyle miałem już dokonań, biegałem tak dużo, jakby nie widzę dzięki temu uzależnieniu, temu mechanizmowi iluzji zaprzeczeń, że nawet już dawno nic nie robiłem, tak, w tym obszarze. No i w obszarze duchowym jakby wydrąża pustkę coraz większą. Czasem anonimowi alkoholicy mówią o tak zwanej pustce duchowej. To jest właśnie to wydrążanie tego naszego ja w środku. Ten mechanizm rozproszonego ja, o którym mówiłem, czyli zaczyna być pustka z tego powodu, że przestaje być decyzyjny w swoim życiu, że przestaje być zorganizowany, że przestaje je w pewien sposób kontrolować.
I już tak to zauważa.
Tak. Dokładnie, ponieważ z jednej strony mam poczucie mocy, gdy sięgam na przykład po alkohol. Z drugiej strony, gdy widzę skutki, to jest jakiś rozdźwięk, czyli to, jakim sobie siebie wyobrażam. Ten ja idealny jest inny od tego ja realnego, tak? Jest coraz większy rozdźwięk. I coś jest niesamowitego właśnie w tym mechanizmie. To jest coś takiego, że gdy już nawet chcę puścić to uzależnienie, to jest taki paradoks trochę, to bo widzę, że ono zabiera mi moc.
I już to wiem, tak?
I już to wiem i jeszcze ludzie chcą mi pomóc w tym. I nagle mi pokazują, słuchaj, masz problem z uzależnieniem, tak? To nagle jedyne, co mi może dodać mocy, to gdy zacznę bronić tego uzależnienia, tak? Wow.
Niezwykłe.
Odbiłem piłeczkę. Ja odbiłem piłeczkę, dam radę. Dlatego też myślę, że tak często ludziom trudno sięgnąć po pomoc i przyznać się do tej bezsilności, ponieważ traciliby poczucie mocy wtedy. Człowiek, gdy przychodzi do psychologa, to w słowie pomoc jest taka gra słów. Po co przychodzi? Po moc. Tak? To ta moc jest inna niż moc substancji, ponieważ pracując psychoterapeutycznie, czy chociażby korzystając z pomocy psychologicznej, mówimy o odnalezieniu mocy w sobie. Tak?
tej zagubionej, tej jakby pokonanej przez moc substancji czy innego uzależnienia behawioralnego, których jest przecież cała lista.
Mhm. Dokładnie. Te uzależnienia behawioralne coraz częściej łączą się z substancjami. Mhm. Tak? I to jest właśnie tym bardziej jest trudny rozdźwięk, gdy ktoś na przykład ubiera rano garnitur, idzie do pracy, a wieczorem zażywała stymulanty i przy tym masturbowała się, tak zwany chemseks, tak? Całą noc. I nagle ma taki rozdźwięk pomiędzy tym, kim jest w pracy, co robiła gdzieś tam w domu, tak? Mhm. Jak się z tym czuje. I zaczyna jakby doświadczać pewnego rodzaju napięcia jeszcze i coraz bardziej oddziela się przez to od ludzi. Tak? To jest trudno i w relacjach społecznych, bo sama nie może potrafić sobie poradzić sobie z tym obrazem siebie, który ma. I to są właśnie coraz trudniejsze sytuacje dla tych osób, tak? Gdzie popada w coraz większą paranoję czy samotność przez to, tak jak o tym mówimy, tak? Że zaczyna się izolować i to jest też taki paradoks, że nie chcąc tego robić po raz kolejny, doświadcza tak dużego napięcia, że jedyne, co pamięta w układzie nagrody, to to, że ma sięgnąć znowu na przykład po stymulant, tak? Czy
i to jest taki mechanizm.
Dokładnie tak.